Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pil. Proszę Państwa, miałem nieprzyjemność mówić Państwu dzisiaj o wpływie futbolu, o kupowaniu w cudzysłowie oczywiście przez Chińczyków, przez młodych Chińczyków tego sposobu spędzania czasu. Delikatnie mówiąc. Otóż nie wiem, z godzinę później przeczytałem artykuł, który wręcz wpisuje się w to, co ja powiedziałem. Autorem tego artykułu jest w portalu W Polityce pan Gadowski, Witold Gadowski. Człowiek, którego myślę, że wiele osób już zna. Tytuł artykułu, nie będę tego komentował. Tytuł artykułu, elita motłochu. Żyjemy w epoce, gdy motłochy różnych europejskich nacji zjednoczyły się i przejęły kierownicę kontynentu. A jakby znaczy ten artykuł fotografia atletów. Oczywiście jakichś tam zabawek atletów, ale to ma pokazywać, że tak naprawdę to właśnie chodzi o sport. José Ortega Gasset dawno zdefiniował chorobę, której objawy zauważa teraz więcej obserwatorów. Rzecz ma się jak z masową zarazą. Ludzie mówią o niej prorocy. Kiedy mówią o niej prorocy, zwykle uchodzą za głupców. Kiedy zauważają ją już zwykli ludzie, jest już za późno. To znaczy, że już jest za późno, bo jestem zwykłym człowiekiem. W buncie mas, to jest tytuł rzeczy Gasset przewiduje, jakie będą efekty duchowej stagnacji Europy, rozumianej jako przestrzeń cywilizacyjna. Lenistwo duchowe przyniesie rządy motłochu, najbardziej zwyrodniałych odpadów wcześniejszej cywilizacji. Mówiąc dziś o takich diagnozach, można się spotkać ze wzruszeniem ramion u większości słuchaczy, wszak to dzisiaj oczywistość. Europę coraz tłumniej zaludniają zombie, pół ludzie, pół trupy. Osoba martwa duchowo jest pół trupem, gdyż nie dochodzi do niej wrażliwość na podstawie tchnienia metafizyki, które nadają ludzkiemu życiu ten dyskretny, ale opisywalny w literaturze obrót. Gasset okazał się prorokiem. Przewidział nową formę społeczną. Formację społeczną. Nie dosiągnął jednak swojej myśli do jak najbardziej dziś zajmującej esencji. Otóż nie da się rządzić przy pomocy samego, jedynie motłochu. Nawet motłoch musi do władzy delegować swoich reprezentantów. Oni z czasem tworzą swoistą elitę. Elitę motłochu. Tutaj niestety muszę przerwać. Chciałem zwrócić uwagę Państwa na fakt, że tak naprawdę to się opisuje, to Gisset opisywał to, co się zdarzyło w Związku Sowieckim w 17 roku, 1917. A cytuję dalej. Właściwie żyjemy w epoce, gdy motłochy różnych europejskich nacji zjednoczyły się i przejęły kierownicę kontynentu. Teraz już mówię oczywiście o współczesnych czasach. Cechą specyficzną elity motłochu jest powtarzanie zdań, które motłochowi podobają się najbardziej. Drugą cechą, która specyficznie różni elitę motłochu od elity po prostu, jest programowe dążenie do urządzenia się na koszt publiczny. Jednym słowem, wszyscy muszą ponosić koszt funkcjonowania przedstawiciela motłochu. Pozwolicie Państwo, że tutaj jednak mimo wszystko spróbuję to tutaj dodać coś własnego. Otóż ja od 15 lat, chyba, nie pamiętam dokładnie, ale od ponad 10 lat, 12 na pewno, nie mam telewizora. Nie mam odbiornika telewizyjnego, nie mam odbiornika radiowego. Doskonale sobie z nimi, bez nich daję radę. Przez 2 lata temu, przez dłuższy czas niestety musiałem być w szpitalu i byłem ogromnie przerażony tym, że musiałem funkcjonować wśród telewizorów. Znaczy po prostu w sali był telewizor i czy chciał, czy nie chciał, musiałem mu podlegać. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym to tak odpuścił. Po wielkiej awanturze oczywiście. Odpuszczono, iż do godziny tam któreś, chyba to była 3 po południu, ten telewizor nie działał, dopiero później działał, a później mnie nie było w sali. A tak, mili Państwo, pamiętajcie o tym, że elitę motłochu znajdziecie przede wszystkim w telewizji. I dlatego tak bardzo telewizja jest rzeczą przez wszystkich oglądaną, chętnie oglądaną. Ponieważ motłoch ogląda swoich przedstawicieli tam, na tym srebrnym ekranie. I teraz cytuję dalej. Elita motłochu szczególnie wyraźnie wykształciła się w państwach postkolonialnych. Tam wpływ metropolii gwarantowane są przez kooptowaną elitę, czyli kompradorów, gotowych do spółkowania z każdym, kto jest w stanie za to zapłacić. Państwo kolonialne, postkolonialne to również właśnie Polska. W tym odruchu elity postkolonialne nie tylko są elitami motłochu, lecz mają takie specyficzne cechy charakteryzujące profesję kurtyzan. Bardzo ładne określenie na prostytutki. Trochę buntujemy się przeciwko stawianiu nas w jednym rzędzie z formującymi się państwami afrykańskimi, ale niestety są to emocje nieoddające stanu faktycznego. Przyglądając się sytuacji wokół prezes Sądu Najwyższego, dochodzę do wniosku, że właśnie mamy do czynienia z buntem elit motłochu. Właśnie. Bunt Sądu Najwyższego to bunt elit motłochu. Nie przybiera on imponujących liczebnie obrazów, gdyż elita to jednak elita. Mówiąc krótko, Gasset napisałby dziś: elity motłochu, które sprawują władzę w imieniu zwycięskiego motłochu, nie poddają się mechanizmom demokracji. Wydźwignięte na piedestał nie pogodzą się z tym, żeby zostały z niego usunięte. Ten felieton ukazał się w tygodniku W sieci, 28 numerze w 2018 roku. Proszę Państwa, ja doskonale rozumiem, że mówienie o nas jako o motłochu nie jest zbyt dla nas przyjemne, żeby nie powiedzieć obraźliwe, prawda? No ale niestety jest mi bardzo przykro, ale jesteśmy motłochem. Tak, mili Państwo. Problem polega na tym, że im społeczeństwo bardziej wykastrowane z elit kulturotwórczych, a bez wątpienia takim społeczeństwem jesteśmy my, ponieważ wykastrowali nas naprzód Niemcy od 1939 do 1945 roku, a później i w międzyczasie, i również później Rosjanie, czyli od momentu od 1939 do 1990, nie, do dzisiaj kastrują na dalszym ciągu. Zresztą Niemcy tak samo. Więc wykastrowani jesteśmy zupełnie z elit kulturotwórczych. Sugerowałbym zapamiętanie tego sformułowania: elity kulturotwórcze to kiedyś były rody magnackie, szlacheckie, ale te takie z prawdziwego zdarzenia, szlachta, nawet powiedziałbym, czasami nawet zaściankowa szlachta, to były jednak mimo wszystko elity w pełnym tego słowa znaczeniu. A przynajmniej w pełnym, to może nie zupełnie, w częściowym tego słowa znaczeniu. Teraz niestety zostaliśmy nadzy. Teraz, czyli kiedy? No na pewno po 45 roku, na pewno później, na pewno kiedy Rosjanie i ich żydowscy pomagierzy w Polsce rozprawili się do końca z naszymi elitami, kiedy coraz bardziej ubywało tych ludzi, którzy należeli do elit kulturotwórczych. Proszę sobie wyobrazić, że nawet ci wspaniali, zasymilowani Żydzi, którzy nie znosili swoich pobratymców jak Tuwim i wielu, wielu, wielu innych jemu podobnych, kiedy oni pomarli, kiedy ich nie stało, staliśmy się narodem motłochu. A jak się to ma do Chin? Mili Państwo, tam elity kulturotwórcze niestety przede wszystkim zmasakrowali komuniści. I nic się na to nie poradzi. Taka jest prawda historyczna i na to tutaj jakby nie ma rady. Zmasakrował Mao przez długi czas. Masakrował je Mao przez długi czas. Ja sam się do tego zresztą przyznaję. W pewnym momencie powiedział, że tam powołał się na jakiegoś cesarza, który zakopał żywcem 500 chyba konfucjanistów. Mao na to rzekło, że w porównaniu z tamtym to ja jestem wspaniałym, bo ja zlikwidowałem 500 000 konfucjanistów. No właśnie. A więc elity kulturotwórcze przetrwały cudem w Chinach. Cudem. To widać, słychać i czuć wszędzie. Wszędzie. W Chinach, na okrągło, na każdym kroku, na każdym miejscu. Niestety tak. Jaki będzie ciąg dalszy? Czy elity, które się teraz tworzą, które są tworzone, które się tworzą, a te elity i elity, które tworzą się w Chinach, coś nowego będą nam zwiastowały, czy będą nam zwiastowały odrodzenie się ducha na przykład konfucjańskiego? Jako polski narodowiec i chiński narodowiec śmiem wątpić. Przede wszystkim jako chiński narodowiec śmiem wątpić. Dlatego, że Komunistyczna Partia Chin chce stworzyć nowego człowieka, nowego Chińczyka. Na wzór Tabletera oczywiście. Wprawdzie Mao i Stalin już dawno odeszli z tego świata, ale ich duch w dalszym ciągu, zarówno w Rosji, jak i w Chinach, pokutuje to złe słowo, żyje, powiedziałbym nawet odżywa bardzo często. Cóż takiego jest winna myśl konfucjańska, że ją się tak, że ją ten motłoch tak niszczy, tak próbuje wgnieść w błoto? Myślę, że ma to wiele wspólnego z urbanizacją. Myślicie Państwo, że Pilsławie? Nie, ja wielokrotnie o tym mówiłem w różny sposób, ale tak to właśnie jest. Komunistyczna Partia Chin od dawna wie, od kilkudziesięciu lat, myślę, że od momentu, kiedy powstała, wie, że wieś była tym najbardziej konserwatywnym chińskim ostoją chińskości. Tak polska wieś była zawsze ostoją polskości. Tak i chińska wieś była ostoją chińskości. I trzeba było ją w jakiś sposób zniszczyć. No to właśnie poprzez miasta ją się niszczy. Właśnie teraz. Jesteśmy tego również w tej chwili świadkami. To przykre, co mówię, to dla mnie przykre. To dla mnie jest ogromnie przykre, dlatego że no ale ja po prostu myślę, więc jestem. Staram się przekazywać Państwu jak najwięcej swojej wiedzy na temat tego, co się dzieje w Chinach. Jeśli, jak powtarzam, jeśli Komunistyczna Partia Chin doskonale zdiagnozowała problem Chin, problemem była wieś. Ta konserwatywna wieś. Więc trzeba było ten problem zlikwidować. Jak? Zlikwidować wieś? No nie można było posłać wojska i rozstrzelać wszystkich chłopów, bo to bez sensu. Industrializacja. Urbanizacja i industrializacja. To są dwa pojęcia, które zniszczyły chińską wieś. Oczywiście wieś. Oczywiście przy okazji budując te nowe Chiny, te wspaniałe, piękne autostrady, mosty, miasta, przede wszystkim miasta, te gigantyczne wieżowce, no ktoś to musiał zrobić. To zrobili ludzie ze wsi, którzy już nie wrócą na wieś. W ten sposób została zniszczona chińska wieś. W ten sposób nastały rządy motłochu. To bardzo przykre, co mówię. Dla mnie samego. Ale niestety to jest prawda. Taka jest prawda. Kłaniam się do usłyszenia.